Na wstępie bardzo serdecznie dziękuję księdzu profesorowi za zaproszenie mnie na to sympozjum. Jest to dla mnie radość. Zawsze z wielką radością przyjeżdżam do Kalisza. Serce bije mi mocniej, kiedy jestem w tym pięknym mieście. Dla każdego chrześcijanina szczególne znaczenie ma przyjęcie pierwszej i ostatniej Komunii Świętej. Ostatnią Komunię Świętą przed śmiercią nazywamy wiatykiem, czyli pokarmem na drogę do wieczności. Istnieje pewne podobieństwo między pierwszą i ostatnią Komunią Świętą, bowiem obie mają wyjątkową oprawę i poprzedza je uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Już na wstępie warto sobie uświadomić, że wiatyk nie jest zwyczajną Komunią Świętą chorych. Ze względu na specyficzny stan przyjmującego i sposób jego udzielania ma swoje własne teologiczne znaczenie. Specyfika wiatyku wiąże się z faktem, że przyjmuje go chrześcijanin w najbardziej decydującym momencie swego życia. Najważniejszym, ba, najpiękniejszym. W chwili przejścia z tego świata przez śmierć do życia wiecznego, do Boga. Oznacza on określoną pomoc, ratunek, żywność na drogę, zaopatrzenie w podróż, ale też Najświętszy Sakrament ołtarza jako przysposobienie ciężko chorych na drogę do wieczności. Każdy wierny znajdujący się z jakiejkolwiek przyczyny w niebezpieczeństwie śmierci powinien zostać umocniony Komunią Świętą na sposób wiatyku. Według katechizmu Kościoła katolickiego Eucharystię jako wiatyk Kościół ofiaruje tym wiernym, którzy kończą swoje ziemskie życie, a jako sakrament przejścia ze śmierci do życia z tego świata do Ojca. Katechizm określa wiatyk jako ostatni sakrament chrześcijanina, możemy powiedzieć ósmy, który podobnie jak sakrament chrztu, bierzmowania i Eucharystii konstytuuje jedność nazwaną sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego, a pokuta namaszczenia chorych i Eucharystia jako wiatyk sakramentami, które przygotowują do ojczyzny lub sakramentami, które stanowią zakończenie ziemskiej pielgrzymki. Katechizm Kościoła katolickiego, numer 1525. To był wstęp, a główny korpus mojego przedłożenia podzielę na trzy części. Będzie się składał z trzech części. Pierwszy to króciutki rys historyczny wiatyku, bo on jest bardzo ciekawy i tak perspektywa historyczna pozwoli nam głębiej zrozumieć ten wiatyk, który jest dzisiaj udzielany. Później główne założenia teologiczne wiatyku, i czwarty, który prawdopodobnie będzie wydrukowany, bo już go nie zdążymy omówić, to aspekty pastoralne. Przechodzę więc do pierwszego punktu mojego przedłożenia. Krótki rys historyczny udzielania wiatyku. Słowo wiatyk wywodzi się od łacińskiego słowa via, droga. Jest to komunia święta pod jedną lub dwiema postaciami podana umierającemu bliskiemu śmierci. Pierwsi chrześcijanie rozumieli śmierć jako migratio ad dominum, podróż do Boga. W sformułowaniu tym uwidacznia się paschalny charakter śmierci. Kościół wykazywał troskę o tę ostatnią drogę swoich dzieci. Kościół też od samego początku nauczał, że Komunia Święta udzielana w formie wiatyku in viam na drogę jest właściwym sakramentem umierających. Tak jak sakrament namaszczenia przeznaczony jest dla człowieka poważnie chorego. To jest ta różnica. Sakrament namaszczenia, wyjdzie to w dalszej części przedłożenia, nie jest sakramentem umierających. Już Sobór w Nicei 325, powołując się na w cudzysłowie dawną praktykę, przypomina wszystkim, że przyjęcie Eucharystii w formie wiatyku jest obowiązkiem umierającego chrześcijanina. Następne sobory starożytnego kościoła w Kartaginie 398 czy w Orange 441 uroczyście potwierdzały ten nakaz. Początkowo normy te traktowano wręcz dosłownie. Niektóre z zachowanych dokumentów podają, że starano się położyć eucharystyczny chleb na język właśnie w czasie samej agonii. Gdy proces ten się przedłużał czy ponawiał, umierający otrzymał wiatyk nawet kilkakrotnie w czasie jednego dnia czy nocy. Oczywiście, że z czasem praktyka duszpasterska nabrała właściwego spokoju, pewnego dystansu, pogłębiła się świadomość i zmieniło się administrowanie tym sakramentem. Eucharystia jako wiatyk par excellence jest właśnie pokarmem na wieczność. Śmierć z komunią świętą należała do najpiękniejszych. Ale nie używajmy czasu przeszłego. Teraźniejszy użyjmy. Zawsze należy do najpiękniejszych. W tekstach hagiograficznych mowa jest o umieraniu z Eucharystią w usta, jak wspomniałem. Takie przekonanie spowodowało podawanie wiatyku nawet kilkakrotnie, jeśli śmierć nie nastąpiła. Grzegorz z Nazjansu udzielił swojemu ojcu go kilka razy. Dlatego cała tradycja za Soborem Nicejskim uważała, że każdy chrześcijanin jest zobowiązany w niebezpieczeństwie utraty życia przyjąć Eucharystię w formie wiatyku. Oczywiście udzielano go wtedy, kiedy chory był już blisko śmierci. Natomiast sakramentu namaszczenia udzielano w czasie poważnej choroby. Dopiero od końca średniowiecza przyjęła się praktyka udzielania wiatyku przed sakramentem namaszczenia. Stało się tak dlatego, że odtąd powszechnie namaszczenie zaczęto uważać za sakrament chorych. Nie za sakrament chorych, przepraszam, ale umierających. I udzielano go w ostatnich chwilach życia chorego. I taka praktyka prawie jest do dzisiaj, mimo zmiany dokumentów, mimo zmiany pewnej orientacji, ale powszechnie tak to się uważa. W dużej mierze, bo powoli się coś dzieje w tej materii. Istniał także zwyczaj, że wierni w celu przyjmowania Komunii Świętej, a także wiatyku, zabierali Eucharystię ze sobą i przechowywali w domach. Przyjęcie wiatyku w domu było synonimem dobrej śmierci. Wiatyk przyjmowany w domu łączył się z przekonaniem, że tej uroczystej Komunii Świętej trzeba dostąpić bezpośrednio przed śmiercią. Ponieważ czekanie na wezwanego kapłana nie mogło trwać długo, wierni chrześcijanie sami przynosili i przyjmowali wiatyk. Takie świadectwo daje Eusebiusz w historii kościelnej. Praktyka zanoszenia wiatyku przy świeckich była żywotna w pierwszym tysiącleciu i łączyła się z przekonaniem o konieczności zaopatrzenia na drogę do wieczności i to bezpośrednio przed zgonem. Innym wyrazem troski o wiatyk była powszechnie rozpowszechniona, szczególnie na wschodzie, także w kościele zachodnim, praktyka zabierania Eucharystii na okres podróży, które w ówczesnych czasach nie należały do bezpiecznych, o czym pisze święty apostoł choćby. Często w podróżach, w niebezpieczeństwie na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, na morzu, 2 do Koryntian 11:26. Zabierana w podróż Eucharystia traktowana była jako wiatyk na wypadek bezpieczeństwa, niebezpieczeństwa śmierci. Proszę bardzo, jako obrona, jako daleko idąca asekuracja w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jakkolwiek naturalnym miejscem przyjmowania wiatyku było łóżko umierającego, znane były w przeszłości liczne nawet przykłady przynoszenia umierających biskupów, opatów, a nawet zakonników do kościoła czy kaplicy domowej, aby tam przed ołtarzem w pełnej pokorze ducha otrzymać eucharystyczny chleb na wieczność. Uważano ponadto, że śmierć przed ołtarzem jest wyjątkową łaską. Próbą jednak rozszerzenia takiego zwyczaju na świeckich, które pojawiły się pod koniec średniowiecza, przeciwstawiały się liczne synody diecezjalne. Słusznie bowiem uważano, że masowe przynoszenie umierających do kościoła czy kaplicy zakonnej mogłoby jedynie przyspieszyć samą śmierć. I to bez, może niekiedy, uprzedniego zaopatrzenia wiatyk. Od starożytności chrześcijańskiej udzielanie wiatyku i komunii chorym było najmocniej poświadczonym celem i zasadą przechowywania Eucharystii. A więc przechowywano Eucharystię w tabernakulum nie tyle w celu adoracji, aby mieć rezerwę pokarmu nadprzyrodzonego dla umierających. Kościół przechowywał i zanosił Eucharystię przede wszystkim ludziom chorym. Od XII wieku zauważa się uroczyste kształtowanie procesji ze świętym wiatykiem do chorego. Od XI wieku procesja stała się jeszcze bardziej podniosła, zwłaszcza w klasztorach, a następnie zwyczaj te przyjęły kościoły parafialne. Synody na przykład XII wieku nakazują użycie światła, niesienie światła, dzwonienie przy zanoszeniu komunii chorym. Coraz bardziej podkreśla się w synodach, aby duszpasterze księża troszczyli się o los chorych i umierających, a także by z wielką pobożnością udzielali tego sakramentu. Legat papieski Jakub na synodzie w 1248 we Wrocławiu wydał rozporządzenie, mocą którego zobowiązał kapłanów, aby przed udaniem się do chorego z komunią najpierw nakazali uderzyć w dzwony celem zwołania wiernych, aby przyszli do kościoła, by wyniesienie Najświętszego Sakramentu precesjonalne dokonało się w zgromadzeniu wiernych. Tak samo wyjaśnia im owoce duchowe płynące z udziału w tej procesji. Także były synody, które udzielały odpustu ludziom wiernym, którzy w tych procesjach przenoszenia wiatyku uczestniczyli. Ciekawe, że nie tylko kapłani byli wzywani, nie czekali tylko, aż ktoś im zgłosi osobę chorą czy umierającą, do której trzeba iść z wiatykiem, ale synody nakazywały, aby sami księża interesowali się i wyszukiwali takich umierających, konających, będących w agonii i aby udzielali im wiatyku. Naturalnie, że ważne były naczynia liturgiczne. W tym synody zwraca uwagę na sposób przechowywania w kościele i zanoszenia Eucharystii do domu chorego. Ciało Pańskie powinno być zanoszone do chorych w odpowiedniej puszce, dobrze zamkniętej w celu zabezpieczenia. Kiedy się czyta te dokumenty, to uderza wielka troska, wielka dyscyplina kościelna o zapewnienie całej tej infrastruktury, bym powiedział, związanej z Eucharystią. Wielka pobożność, wielka troska, wielka intuicja i ustawodawstwa kościelnego, ale także duszpasterzy, biskupów. Niekiedy w niektórych kościołach napotykano na trudności, jeśli chodzi, odnotowują to księgi, ponieważ niektóre parafie były biedne i nie stać było. Na przykład ciekawa rzecz, że nie wolno było zabierać Najświętszego Sakramentu w tej puszce, która była w tabernakulum. Nie wolno było pozostawić tabernakulum bez Najświętszego Sakramentu. Skracam pierwszą część, by przejść do drugiej, główne treści teologiczne wiatyku. Aby chrześcijanin mógł w pełni zaakceptować własną śmierć i uczynić z niej świadomy akt zbawczy i kultyczny, potrzebuje umocnienia i ścisłego zjednoczenia z Chrystusem, a tego dokonuje Duch Święty przez przyjęcie wiatyku i innych sakramentów świętych. Nic więc dziwnego, że Kościół bardzo stanowczo domaga się przyjęcia wiatyku, także dzisiaj. Do przyjęcia wiatyku zobowiązani są wszyscy ochrzczeni, którzy mogą przyjąć Eucharystię. W niebezpieczeństwie śmierci, niezależnie od przyczyny, z której ona wynika, obowiązuje wszystkich wiernych przykazanie przyjęcia komunii świętej. Duszpasterze powinni czuwać, aby nie odkładano udzielania tego sakramentu, lecz aby wierni zostali nim pokrzepieni, dopóki mają pełną świadomość. Tak samo jeśli chodzi o sakrament namaszczenia. Niekiedy się prosi, wzywa się do chorego, kiedy ten już albo stracił świadomość, albo umarł. Istnieje cała seria różnych bardzo dowcipnych wypowiedzi, gdzie rodzina mówi: a proszę księdza, nie chcieliśmy mamy stresować. Dlatego przyprosiliśmy księdza, kiedy mama już straciła przytomność. Nie są to fakty odosobnione. Wiatyk to Eucharystia przyjmowana jako ostatnie wsparcie i oczyszczenie zarazem. Polega na przyjęciu samego Twórcy oraz Dawcy życia i łaski, który staje się podtrzymaniem z dużej litery i drogą z dużej litery prowadzącą prostą do życia wiecznego. Sam Chrystus ofiarował się jako chleb na całe życie ziemskie, aż po jego kres. Eucharystia jest wyjątkowym pożywieniem i podtrzymaniem. W końcowych chwilach ziemskiego życia wzmacnia wiarę w Jezusa Chrystusa jako cel człowieka. Ożywia nadzieję i daje pełną miłość, zespalając człowieka z Bogiem i upodabniając go do Niego. Przy przejściu z tego świata do wieczności człowiek wierzący zostaje umocniony wiatykiem ciała i krwi Chrystusa i otrzymuje zadatek zmartwychwstania zgodnie ze słowami Chrystusa. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jan 54. Te słowa wprowadzają nas już poza zakres problematyki duszpasterskich chorych, dotyczą bowiem duszpasterstwa umierających. Udzielanie osobom chorym sakramentu chorych nie jest bezpośrednio przygotowaniem do śmierci. Powtórzę to jeszcze zdanie. Udzielanie osobom chorym sakramentu chorych, sakramentu namaszczenia, nie jest bezpośrednim przygotowaniem do śmierci. Bezpośrednim przygotowaniem chrześcijan do śmierci jest przyjęcie wiatyku. Święty Augustyn zauważa, że tym, co najbardziej odróżnia i oddziela chrześcijanina od innych ludzi, jest świadomość paschalnego charakteru śmierci i wiara w zmartwychwstanie. Co znalazło najpierw wyraz, mówi święty Augustyn, w zaopatrywaniu umierającego na drogę przez komunię w formie wiatyku. Eucharystia przyjęta jako wiatyk staje się prawdziwym przejściem przez śmierć z życia ziemskiego do niebieskiego, z tego świata do Ojca. Jest ona szczególnym znakiem uczestnictwa w tajemnicy śmierci Pana i Jego przejścia do Ojca, sprawowanej w ofierze mszy świętej. Chrystus, który realnie obecny jest w Eucharystii, jest tym, który przyjmuje od umierającego doczesny dar życia, w zamian obdarowując go życiem wiecznym. Następuje święta wymiana, sacrum commercium. Bierze od nas życie ziemskie, ale szybciutko, natychmiast w zamian daje życie wieczne. Chrystus przeprowadza chorego ze śmierci do życia wiecznego, do Królestwa Bożego. Właśnie piękno wiatyku polega na tym, że nie umieramy sami. Przez tę granicę przeprowadza nas Chrystus. Umieramy wraz z Chrystusem. Zresztą, kto w życiu, to i w śmierci jest podobny do Chrystusa. Śmierć widziana w optyce wiatyku jest tą śmiercią, która dokonuje się z Chrystusem. Chrystus w nas umiera i zmartwychwstaje. Wiatyk jest tu zarazem ostatnim ziemskim etapem uczestnictwa umierającego człowieka w tajemnicy Paschy samego Chrystusa. Natomiast przyjmowanie wiatyku w czasie mszy świętej, to jest doskonalsza forma w czasie mszy świętej, ujawnia cały jego dynamizm zbawczy i uwalnia zarazem od zawężonej koncepcji tego sakramentu jako nadprzyrodzonego tylko pożywienia na ostatnią drogę prowadzącą ku wieczności. Paschalny charakter liturgii wiatyku wyraża się również w tym, że on nawiązuje do sakramentu chrztu. Najpierw w obrzędach wstępnych, w formule towarzyszącej pokropieniu wodą święconą, a następnie w czasie odnowienia chrzcielnego, wyznania wiary, która łączy nas z Bogiem od naszego chrztu. Wprowadzenie do rytuału widzi w nim odnowienie przymierza chrzcielnego włączającego do grona dzieci bożych i czyniącego nas współdziedzicami życia wiecznego. Chrzest i Eucharystia stanowią dwa filary chrześcijańskiej egzystencji człowieka, bez których ani życie chrześcijańskie, ani śmierć nie byłyby zrozumiałe. Systematyczne, pełne uczestnictwo w Eucharystii za życia umożliwia wierzącemu coraz to głębsze upodobnienie się do Chrystusa. Zwłaszcza coraz głębsze zanurzanie się w tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania po to, by po śmierci mógł uczestniczyć w jego paschalnej tajemnicy na sposób pełny. Sam Chrystus zapewnia nas, że przyjmowanie Eucharystii jest gwarancją zmartwychwstania. Gwarancją. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Od chwili, kiedy soborowa odnowa liturgii ponownie przypomniała wiernym, że sakrament namaszczenia jest sakramentem chorych, a nie umierających, powoli wzrasta coraz większe zainteresowanie znaczeniem wiatyku, postrzeganiem go, a także percepcją w wymiarze duszpasterskim. Sakramentu jako konsekracji, odważmy się to powiedzieć, wiatyk jako konsekracja śmierci chrześcijanina. W momencie śmierci kończy się ziemskie pielgrzymowanie chrześcijanina rozpoczęte na chrzcie świętym. Stąd akcenty chrzcielne liturgii sprawowanej przy łożu umierającego są mocno wyakcentowane. Chrześcijanin nie zachowuje się biernie wobec śmierci, ale jak Chrystus akceptuje ją, a nawet jej pragnie. To mi się nasunęło natychmiast i skorzystał z pewnej dygresji. Mój kolega, który pracuje w polikliniku w Rzymie, jako kapelan opowiadał kiedyś, że leżała tam siostra, dość taka jeszcze pełna humoru. No i pyta ją, raz przychodzi, no, roznosi komunię świętą i pyta, madre, come va? Siostro, jak idzie? A ona mu odpowiada, e padre, il sposo si ritarda. Oblubieniec się opóźnia. Taka odpowiedź jest trzeźwości umysłu i wiary świętej. Że spotkanie, śmierć jest spotkaniem z Chrystusem. I właśnie nawet jej pragnie. Wiadomo, wielu świętych, a święta Bernardeta umarła z tęsknoty za Jezusem. Są rzeczy wręcz niepojęte. Jako konsekwencja grzechu śmierć jest niewątpliwie gwałtem wobec życia ludzkiej natury i naturalnie budzi lęk. Chrystus jednak przyjmując dobrowolnie śmierć, pokonał ją przez swoje zmartwychwstanie. Chrześcijanin w momencie chrztu utożsamia się z Chrystusem, a tym samym jak on akceptuje jego śmierć. Dlatego też w momencie umierania wypełnia decyzję chrzcielną. Dotąd ponowianą przez udział w Eucharystii, realizowaną w życiu codziennym, by w końcu stać się uczestnikiem paschalnego zwycięstwa. W ten sposób przez chrzest i Eucharystię liturgia śmierci jest niewątpliwie szczytem całego życia chrześcijańskiego i liturgicznego. Jest oddzielny problem, ale nasze pogrzeby powinniśmy celebrować z największą pobożnością i najpiękniejszą oprawą. Bo to jest najważniejszy dzień w naszym życiu. Ważniejszy niż sakrament małżeństwa, niż prymicje, niż święcenia. Bo dokonuje się w śmierci, a właśnie w pogrzebie. Pogrzeb jest rytualną oprawą tego, co się dokonało w śmierci. A w śmierci dokonało się przejście, dokonało się spotkanie z Chrystusem. Jest rytualną odprawą. I dlatego teksty mówią, ty dzisiaj wezwałeś świętej pamięci Jana. Dzisiaj. Możemy powiedzieć, że pani Kowalska umarła 10, jakoby prywatnie sobie umarła. Kiedy jest pogrzeb, umiera dla Kościoła. I tutaj Kościół celebruje. Niestety dzisiejsza cywilizacja, zwłaszcza w dużych miastach, nasze pogrzeby stały się pewną koniecznością wywiezienia ciała ludzkiego na miejsce nie wiecznego, ale doczesnego spoczynku.
Księże profesorze, jeszcze 2 minuty.
Bo mogę zejść zaraz.
Nie.
Nie, to dobrze. Komunia Święta, właśnie wiatyk, którego Kościół udziela w godzinie śmierci, staje się paschą człowieka. W momencie śmierci uczestniczymy na sposób mistyczny w śmierci Jezusa, w Jego męce śmierci. Śmierci i zmartwychwstaniu, cierpieniu, to wiemy. Natomiast kiedy cierpimy, uczestniczymy już nie na sposób mistyczny, ale rzeczywisty. Kiedy umieramy, to umieramy na sposób fizyczny w śmierci Chrystusa. I dlatego staje się Paschą. Pascha na Chrzcie Świętym, pierwsze przejście i ostatnie dopełnienie w momencie śmierci. W tym kontekście widać wyraźnie, że wychowanie do świadomości chrzcielnej to jest też oddzielny problem, bo mamy amnezję chrzcielną. Nie pamiętamy, że jesteśmy ochrzczeni. Nie pamiętamy o zobowiązaniach, o łasce, o darach, a także o zobowiązaniach, o przywilejach i tym, co powinniśmy za te przywileje dawać Bogu. To właśnie pogłębianie świadomości chrzcielnej powinno także uwzględnić koniec ziemskiego życia chrześcijanina, czyli właściwej Paschy. I ostatni pasus. Komunia Święta ma pomóc w łączności z Chrystusem przejść swoją śmierć jako Paschę. Już nie sakramentalnie, nie mistycznie, jak w chrzcie, ale rzeczywiście i fizycznie. W ten sposób proces umierania z Chrystusem rozpoczęty w chrzcie znajduje swoje dopełnienie w chwili śmierci. Dlatego w praktyce pastoralnej należy wskazać znaczenie wiatyku, ogromne znaczenie wiatyku jako zadatku i gwarancji życia wiecznego, którego nadzieję otrzymaliśmy w sakramencie chrztu.